matka Teresa oddawała się kiedyś wspomnieniom. Na jednym ze spotkań mówiła: pamiętam, jak na Boże Narodzenie przemawiałam do 158 tysięcy trędowatych. Mówiłam im, że są ukochani przez Boga. Był tam pewien człowiek siedzący w pobliżu moich stóp, który pociągał mnie za moje sari, mój habit, i w końcu powiedział: powtórz to jeszcze raz, powtórz to jeszcze raz. Zawsze odnoszę wrażenie, że ci nasi biedni ludzie, którzy tak bardzo cierpią, chorzy i umierający, są skarbem, są żywym Chrystusem. Gorąco witam wszystkich Państwa przed radioodbiornikami, ksiądz Mariusz Rosik. Zapraszam. W dzisiejszym wieczorze z Biblią w ręku pochylimy się nad tekstem o uzdrowieniu trędowatych. Do trędowatych bowiem matka Teresa mówiła kiedyś, że są skarbem Kościoła i że są żywym Chrystusem. Oczyszczenia trędowatych pełnią szczególną funkcję na kartach Ewangelii. Dlaczego? Ze względu na orędzie, które przekazują. Oczyszczenia czy uzdrowienia trędowatych demonstrują mianowicie, że do nowej społeczności założonej przez Jezusa, czyli do Kościoła, należą także ludzie, których prawo Starego Testamentu uważa za nieczystych. Trędowaci byli bowiem dotknięci dwojakim nieszczęściem. Nie tylko to, że cierpieli z powodu swojej choroby, ale również i to, że byli wyłączeni ze społeczeństwa, stanowiło o ich nieszczęściu. O swojej obecności na przykład musieli ostrzegać albo głośnym wołaniem nieczysty, albo dźwiękiem dzwonków czy kołatek. Wiemy, że nosili potargane szaty, nosili włosy w nieładzie, przykrywali brodę. Wszystkie te zewnętrzne oznaki były znakami żałoby. Społeczeństwo bowiem czasów Chrystusa i jeszcze wieków wcześniejszych w Izraelu odsuwało się od osób podejrzanych o chorobę trądu. Człowiek zarażony trądem pozostawał w stanie nieczystości tak długo, jak długo widoczne były zewnętrzne objawy tej choroby. Dlatego chory, gdy zbliżał się do osób zdrowych, musiał ostrzegać właśnie o swojej chorobie, czy to wołaniem, czy to dźwiękiem dzwonku albo kołatki. Sięgnijmy, proszę Państwa, do fragmentu Ewangelii Mateusza. Otóż w 8 rozdziale, już od początku tego rozdziału, od pierwszego wiersza, opowiada Mateusz o spotkaniu Jezusa z człowiekiem trędowatym. To krótkie opowiadanie zawiera zaledwie 4 wiersze. Oto one. Gdy zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Trąd uważany był za jedną z najcięższych dolegliwości w starożytnym Izraelu. Dlatego uzdrowienie trędowatego porównywane było w mentalności Żydów niemal do wskrzeszenia ludzi zmarłych. Ktoś bowiem, kto był trędowaty, był tak totalnie oddzielony od społeczeństwa, że z całą pewnością przeżywał, można powiedzieć, taką śmierć wyłączenia spośród grona ludzi żywych. Pewnych wyjaśnień może domagać się, proszę Państwa, terminologia tej choroby. Otóż hebrajski rzeczownik saraat, tłumaczony właśnie jako trąd, oznacza de facto nie tylko trąd w sensie właściwym, ale wskazuje w Starym Testamencie na wszelkie choroby skóry. Wszelkie choroby skóry, które powodowały właśnie zmiany na skórze, różnego rodzaju wypryski, dlatego że medycyna była jeszcze wtedy w powijakach, jeśli chodzi o diagnozę trądu. I bardzo trudno było odróżnić właściwy, prawdziwy trąd od innych, mniej groźnych chorób. A ponieważ niemal każda zmiana na skórze określana była mianem trądu, stąd nie traktowano tej choroby jako nieuleczalną. Gdy objawy choroby ustępowały, to wtedy należało dokonać rytu oczyszczenia i ktoś taki mógł wrócić do społeczeństwa. Wiemy jednak, że mogło się to zdarzać dosyć rzadko. Dlatego, że jeżeli ktoś, kto nie cierpiał na prawdziwy trąd, został odizolowany do obozowiska ludzi poza miastem, gdzie rzeczywiście byli trędowaci, wówczas bardzo często ulegał zarażeniu i on sam nabywał wtedy prawdziwego trądu. Niemniej jednak Księga Kapłańska, zwłaszcza w 13 i 14 rozdziale, przewiduje taki rytuał oczyszczenia z trądu. Gdy ktoś został uzdrowiony, powinien wrócić do społeczności, pokazać się kapłanowi i złożyć przepisane prawem ofiary.
Przez ten most, uśpione miasto w mroźną noc i śnieg zatańczy w świetle lamp. I powiesz do mnie, słyszysz szept, to miłość w sercach rodzi się. Musimy zaraz spieszyć tam. I porwie nas daleko wiatr, ten co odwiedza często nas, przynosi obietnice z nieba. Ja stanę w progu, skryję twarz, ty na kolana padniesz tam, a chór aniołów będzie śpiewał. Pamiętam kiedy tak, z radości tańczył wkoło świat. Ja nie pamiętam kiedy tak, z radości tańczył wkoło świat. Cały świat w radości drży, nie ma nas, jesteśmy my i serca mamy pełne wiary. W mych oczach blask, w twych oczach śmiech i płynie w nas królewska krew. Bóg zszedł na ziemię taki mały. Gdzieś marzenia. i bardzo mocno czuję, że nad nimi Pan pochyla się i nagle rodzi się nadzieja. Po mokrych twarzach gładzi je i chciała wtula serce swe i sny maluje kolorowo, że skończy się niedługo czas, nie może się doczekać nas, ten co powiedział pierwsze słowo. Ja nie pamiętam kiedy tak z radości tańczył wkoło świat i zapamiętać pragnę, że dziś słowo ciałem staje się.
Przekonanie Izraelitów, że to sam Bóg, Bóg Jahwe, leczy ludzkie choroby, znalazło swój wyraz w takiej oto przestrodze zapisanej na kartach Księgi Wyjścia. Mówi tam Mojżesz do swojego ludu w ten sposób: jeśli wiernie słuchać będziesz głosu Boga Jahwe, nie ukażę cię żadną z plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być twoim lekarzem. To sformułowanie „ja, Pan, chcę być twoim lekarzem” jest niezwykle wymowne. Żydzi bowiem przekonani byli, że to Bóg dokonuje uzdrowienia chorób. To Bóg ostatecznie jest tym, który przywraca zdrowie. Zawarto więc tu silne przeświadczenie Izraelitów, że uzdrowienie dokonuje się dzięki modlitwie i że jego autorem jest zawsze sam Jahwe. A ponieważ w mentalności semickiej bardzo silnie utrwalił się taki związek pomiędzy fizycznym cierpieniem a grzechem, tak, cierpienie fizyczne w mentalności Żydów było spowodowane grzechem, było karą za grzech, stąd również i trąd rozumiany był jako konsekwencja grzechu, a nawet sankcja za przekroczenie Bożego prawa. Dla przykładu mamy, proszę Państwa, taki starożytny traktat żydowski pochodzący z III, może IV wieku. Traktat, który nosi hebrajski tytuł Arachin i który wyszczególnia konkretne grzechy, za które Bóg syłał karę trądu. Czytamy tam w tym traktacie Arachin takie oto słowa: Rabbi Szemuel ben Naham mówił w imieniu rabbiego Jochanana: plagę trądu sprowadza 7 rzeczy: oszczerstwo, zabójstwo, lekkomyślne wypowiadanie przysięgi, z czym łączy się krzywoprzysięstwo, i wypowiadanie imienia Bożego nadaremno, kazirodztwo, pycha, kradzież i zazdrość. Za takie oto grzechy być może Bóg karał trądem, myśleli starożytni Izraelici. Wróćmy jednak do naszego mateuszowego opowiadania o uzdrowieniu człowieka trędowatego. Rozpoczyna się ono od stwierdzenia niezwykłej siły przyciągania Jezusa. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. Ewangelista zauważa, że gdy Jezus zszedł z góry, te tłumy pojawiły się przed nim i trzeba nam zdać sobie sprawę, że była to zapewne góra błogosławieństw, bowiem jesteśmy w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, a tak zwane kazanie na górze, górze błogosławieństw, to rozdziały od 5 do 7 tej samej Ewangelii. Egzegeci nazywają ten motyw wielkich tłumów, które Jezus przyciąga do siebie, magnetyzmem Jezusa. Wspominaliśmy już kiedyś, że ewangelista Marek bardzo mocno kładzie nacisk na ten właśnie magnetyzm Jezusa. Gdy tylko Jezus pojawił się na równinie, sam potrzebujący pomocy trędowaty, tak naprawdę łamiąc przepisy o czystości rytualnej, zbliżył się do Jezusa, prosząc o pomoc. W tym jego wołaniu: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, zawarte jest zaufanie wobec Jezusa. Zawarte jest silne przekonanie o jego cudotwórczej mocy. Jezus odpowiada na to wołanie tylko słowem: chcę, bądź oczyszczony. ale do tego bardzo wyraźnego słowa, które możemy nazwać formułą cudotwórczą, chcę, bądź oczyszczony, Jezus dołącza także gest. I tym gestem jest dotyk. Otóż, proszę Państwa, tego również zakazywał rytuał prawa Starego Testamentu. Kto dotykał osoby trędowatej, ten sam zaciągał nieczystość rytualną. Ten sam stawał się nieczysty według prawa. Wydaje się więc, że myślą teologiczną, którą próbuje nam tutaj przemycić ewangelista Mateusz, było swoiste odwrócenie perspektywy. Jezus nie tylko, że stał się nieczystym przez kontakt z chorym, ale w pewnym sensie choremu udzielił swojej własnej czystości, wyrażonej właśnie w uzdrowieniu. To nie nieczystość chorego przeszła na Jezusa, lecz odwrotnie, czystość Jezusa w postaci uzdrawiającej mocy objawiła się w trędowatym. W ten sposób z dwóch stron przełamana zostaje bariera prawna, a uzdrowiony dostępuje przyjęcia przez Jezusa. To przyjęcie przez Jezusa można odczytać także jako symboliczny gest przyjęcia do nowej społeczności, do tworzącego się Kościoła. Jezus bowiem gromadził wokół siebie uczniów, którzy stoją u zarania Kościoła. Jezus więc przyjmuje do Kościoła także tych, których odrzuca prawo Starego Testamentu. Trędowaci nie muszą już czuć się potępionymi bądź ukaranymi przez Boga, lecz dostępują miłosierdzia. W czynie Jezusa przejawia się więc postawa samego Boga wobec osób dotkniętych przez trąd. Co ciekawe, ewangelista Mateusz podkreśla natychmiastowy efekt, który przynoszą słowa i gest Jezusa. Chory właściwie w jednej chwili zostaje uzdrowiony. Bezpośrednio po stwierdzeniu uzdrowienia następuje Jezusowy nakaz, by nikomu nie mówić o tym uzdrowieniu. Jezus mówi dokładnie tak: uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Być może ten motyw milczenia, Jezus nakazuje milczenie, nikomu nic nie mów, wiąże się z faktem, że Jezus nie szukał rozgłosu uzdrowiciela. Z tego powodu, że Żydzi spodziewali się uzdrowień od Mesjasza, jednak ich mesjańskie wyobrażenia związane były również z oczekiwaniami politycznymi, a Jezus tego za wszelką cenę chciał uniknąć. Nie chciał więc Jezus, aby natychmiast obwołano go Mesjaszem, bowiem te mesjańskie idee w mentalności Żydów naznaczone były rysami politycznymi, a Jezus jest Mesjaszem duchowym, nie politycznym. Gdyby tłumy zwiedziały się, że Jezus jest Mesjaszem, mogłyby niewłaściwie to jego mesjańskie posłannictwo rozumieć.
All alone, I didn't like the feeling. All alone, I sat and cried. All alone, I had to find some meaning in the center of the pain I felt inside. All alone, I came into this world. All alone, I will someday die. Solid stone is just sand. Sand and water, and a million years gone by. I will see you in the light of a thousand suns. I will hear you in the sound of the waves. sorrow. All alone I raise this child. Flesh and bone, he's just bursting towards tomorrow. And his laughter fills my world and wears your smile. I will see you in the light of a thousand suns. I will hear you in the sound of the waves. I will know you when I come, as we all will come through the doors beyond. This world, all alone, I will someday die. Solid stone is just sand and water, baby. Sand and water, and a million years gone by.
Dalej, proszę Państwa, ta mateuszowa narracja o uzdrowieniu człowieka chorego na trąd ukazuje jeszcze jedną ciekawą postawę Jezusa. Mianowicie ukazuje postawę Jezusa wobec ofiar za oczyszczenie z trądu, które nakazuje prawo Starego Testamentu, a dokładnie wspomniana przed chwilą Księga Kapłańska, rozdział 13 i 14. Jezus bowiem zobowiązuje oczyszczonego od trądu do zastosowania się do przepisów prawa. Powinien on najpierw pójść i pokazać się kapłanowi. Ma tego dokonać właśnie zgodnie ze zwyczajem prawa mojżeszowego. Do nakazu spotkania z kapłanem dochodzi także drugie polecenie Jezusa, polecenie złożenia ofiary. Tak więc rytuał oczyszczenia z trądu według Starego Testamentu przejawiał się w takich kilku gestach, które należało wykonać. Nad naczyniem ze źródlaną wodą zabijano ptaka, na przykład gołębia, a innego żywego ptaka zanuszano w wodzie zmieszanej z krwią. I w tę wodę zmieszaną z krwią wrzucano cedrowe drewno, karmazyn i chyzop. I dopiero następnie, w następnej kolejności wypuszczano tego ptaka na wolność, a człowieka dotychczas chorego na trąd skrapiano wodą i ogłaszano go oczyszczonym. Dosyć skomplikowany był więc to rytuał oczyszczenia z trądu. I dopiero po 7 dniach, po takim pokropieniu chorego tą wodą zmieszaną z krwią i z tymi dodatkami, o których mówiliśmy, po 7 dniach uwolniony od trądu musiał ostrzyć sobie głowę, wyprać odzież, wziąć kąpiel i dopiero teraz mógł złożyć przepisane prawem ofiary. I też dosyć ciekawie i może nieco skomplikowanie przedstawia się ten rytuał oczyszczenia trądu ze strony kapłana. Otóż krwią pochodzącą z ofiary, którą składał ów oczyszczony, kapłan dotykał prawego ucha, prawego kciuka i prawego dużego palca u nogi owego wyleczonego, a następnie te same części namaszczał oliwą. Pozostałość oliwy wylewał na głowę osoby dostępującej oczyszczenia. Taki to skomplikowany rytuał opisuje Księga Kapłańska w 14 rozdziale. Zachowanie tej całej procedury prawnej ma posłużyć w myśl słów Jezusa za świadectwo. Ale ciekawe, że Jezus mówi: idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę na świadectwo nie dla niego, ale dla nich. Jezus używa tu liczby mnogiej. Więc przypuszczalnie ma na myśli w ogóle władze religijne w starożytnym Izraelu, a nie tylko tego jednego kapłana, przed którym ów trędowaty, już wyleczony, ma się pojawić. Jakie jest przesłanie omawianego przez nas fragmentu? Wydobywając przesłanie tego orędzia, tej perykopy, egzegeci zazwyczaj wskazują na kilka wątków. Bez wątpienia naczelnym jest Jezusowa moc uzdrawiania, Jego chęć wychodzenia naprzeciw potrzebom ludzi cierpiących. Dalej, proszę Państwa, z teologicznego punktu widzenia znamiennym jest fakt, że Jezus oczyszcza trędowatego przez dotyk. Skoro Jezus dotyka trędowatego, to tym samym przekreśla różnicę pomiędzy człowiekiem czystym a nieczystym. Różnicę tak bardzo mocno akcentowaną w Starym Testamencie. Różnica ta bowiem istotna dla społeczności Starego Prawa nie obowiązuje już w Królestwie Bożym. Granice Królestwa Bożego sam Jezus rozszerza poprzez swą działalność cudotwórczą, przyjmując do nowej społeczności, którą tworzy, również tych, których prawo Starego Testamentu uważa za nieczystych. Perykopa więc odczytana, tak mówiąc mądrze, figuratywnie, odnosić się może do każdego chrześcijanina. Trędowaty został oczyszczony przez dotyk Jezusa, a chrześcijanie są oczyszczeni wodami chrztu. Rozpoczęliśmy, proszę Państwa, dzisiejszą refleksję od wspomnień Matki Teresy, która mówiła kiedyś do tysięcy trędowatych, iż są skarbem i że są samym Chrystusem. Pewnego razu Matka Teresa zaprosiła do siebie jednego z dziennikarzy, który koniecznie chciał zrobić reportaż o jej pracy. Ten dziennikarz spędził z nią zaledwie jeden dzień, od rana, od czwartej rano, aż do późnych godzin wieczornych. Towarzyszył jej we wszystkich czynnościach, które wykonywała. Towarzyszył jej również właśnie pośród osób trędowatych, wtedy, gdy różne nieprzyjemne zapachy wydzielały ich ciała, towarzyszył jej pośród umierających. I gdy ten długi dzień się kończył, wówczas powiedział do Matki Teresy ów dziennikarz: nawet za $1 000 000 nie zgodziłbym się pracować w takich warunkach, w jakich matka pracuje. Matka Teresa miałaby mu wtedy odpowiedzieć: ja również bym się nie zgodziła, nie zniosłabym myśli, że robię to dla pieniędzy. Mnie również bardzo trudno byłoby pogodzić się z myślą, że za tydzień nie zasiądą Państwo przy odbiornikach. Dlatego równie gorąco i ciepło zapraszam wszystkich już za tydzień o tej samej porze na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik.